Dzień dobry, Edyta Bąk, Uniwersytet WPS Sopot. Zostałam zaproszona do opowiedzenia paru słów na temat trening mózgu, kiedy jest skuteczny. Tą moją opowieść będę chciała oprzeć na takich dwóch składowych. Po pierwsze to nauka, wyniki badań, literatura. Taki przegląd zrobiłam do też mojej pracy doktorskiej, gdzie między innymi pisałam o efektywności treningów pamięci. A druga część to praktyka. Od kilkunastu lat prowadzę treningi pamięci, treningi twórczości, uwagi i też z tego doświadczenia będę czerpać i opowiadać na temat metodyki i skuteczności treningów poznawczych. Skuteczny trening mózgu, czyli co to oznacza? Zazwyczaj słyszymy, możemy przeczytać, czy wyniki badań, czy w literaturze, że to oznacza jakiś wzrost, czy przyspieszenie wykonywania jakichś zadań poznawczych, czy też ich lepsza, czy większa sprawność może. Natomiast z mojego doświadczenia skuteczność treningu można rozumieć jeszcze inaczej. Generalnie jako optymalizację funkcji poznawczych. I w pewnych newralgicznych grupach, na przykład u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, skuteczność treningu czy efektywność może oznaczać też to, że trening utrzymuje funkcje poznawcze albo nie pozwala, że one tak szybko ulegają osłabieniu. Stąd, tak podsumowując, skuteczny trening mózgu może oznaczać wzrost. I pewnie to najczęściej się zdarza i w reklamach, i w opowieściach o treningach funkcji poznawczych, ale może też oznaczać, że optymalizujemy, że nic się nie zmieni, albo że chronimy przed spadkiem, czyli taki efekt buforowy. Zresztą tak wyszło w moich badaniach, które dwukrotnie powtarzałam. Grupa seniorów akurat brała udział w tym badaniu i seniorzy, którzy brali udział w treningach, utrzymywali wiele funkcji na podobnym poziomie jak przed treningiem, natomiast grupa kontrolna, która nie miała treningu, zanotowała istotny statystycznie spadek. Stąd też zachęcamy do treningów, niekoniecznie chwaląc, że super poprawisz swój umysł, ale uchronisz może przed spadkiem. I tutaj może odda tą ideę metafora mózgowych prac budowlanych. To znaczy, że taki trening poznawczy, czy to pamięci, czy uwagi, czy innych funkcji poznawczych, może oznaczać budowę, czyli że będziemy od początku jakieś funkcje poznawcze rozwijać, będziemy jakieś struktury umysłowe budować cegiełka po cegiełce, mówiąc dosłownie, ale możemy też odbudowywać, czyli kompensować, możemy myśleć tu o rehabilitacji, czyli przy jakichś zaburzeniach poznawczych. Ale możemy też dobudowywać, czyli robić powiększenie, jakieś nowe drogi. I to jest właśnie ten efekt wzrostu, tam gdzie myślimy o tym, że efekt pamięci, na przykład efekt treningu pamięci będzie wzrostowy. Zacznę od wątpliwości, zanim przejdę do tego, jak te treningi robić. To wątpliwości, które się pojawiają głównie w literaturze, w badaniach, które przejrzałam i też, które mi się pojawiły w ciągu tych lat pracy. Jest ich może więcej, ja tylko opowiem o kilku. Po pierwsze, brak uporządkowanych programów. To znaczy, że każdy prowadzi trening pamięci tak właściwie, jak sobie wymyśli. Ja bardzo często uczestniczę w różnych spotkaniach, w różnych projektach, gdzie spotykają się osoby prowadzące takie treningi pamięci i jak się okazuje, to każdy prowadzi go inaczej i każdy ma swój własny pomysł. I nie zawsze, niestety, jest to zgodne z wynikami badań, z tym, co podpowiada na przykład psychologia poznawcza czy rozwojowa. Stąd pojawiają się teraz takie głosy, pojawiają się też książki i projekty, gdzie porządkuje się trochę tę wiedzę i podpowiada szczególnie młodym prowadzącym, jak podejść do tematu. Po drugie, taka uwaga metodologiczna, gdzie brakuje grup kontrolnych, czyli wiele osób bardzo chwali skuteczność swoich treningów, mówiąc, że o tyle i tyle, nie wiem, wzrosły jakieś wyniki, czy to pamięci, czy uwagi. Niemniej bardzo często opiera to tylko na jakichś niekoniecznie do końca poprawnie przeprowadzonych badaniach, bez grupy kontrolnej, szczególnie aktywnej, która by robiła coś innego, bo czasami efektem takiego wzrostu jest po prostu samo wyjście, spotykanie się, czy wykonywanie jakichś w ogóle działań poznawczych, czy może być jakikolwiek inny wykład na przykład, czy zdobywanie wiedzy. Trzecia, bardzo bliska mi wątpliwość, to brak edukacji, czy dokładniej mówiąc psychoedukacji. Czyli bardzo często te treningi poznawcze wyglądają tak, że jest to taka mechaniczna zabawa, niekoniecznie nawet czasami dostosowana do wieku, czyli celowo użyłam słowa zabawa, bo bardzo często jest też infantylna, jeżeli chodzi o osoby dorosłe. Natomiast brakuje tam często podpowiedzi, po co to robić, dlaczego, i ja do tego jeszcze dzisiaj wrócę. Brak praktycznego zastosowania to kolejne zastrzeżenie, jakie się pojawia wobec treningów poznawczych, czyli że ćwiczenia poznawcze są często oderwane od codziennego życia, a nie wiem, zapamiętaj 10 słów zupełnie nie powiązanych z niczym, a jakieś ciągi liczbowe. I to bardzo szybko niestety powoduje znudzenie wśród uczestników albo opór, właściwie po co to robimy. I do tego punktu też dzisiaj wrócę jeszcze przy metodyce. No i zbyt złożone techniki. Wiele technik pamięciowych to są techniki, które są szalenie złożone i to jest pierwsze rozczarowanie, jakie też obserwuję na treningach pamięci osób, że nie ma techniki cud. Matko, to tyle trzeba zrobić. Te różne techniki, mnemotechniki są często wymagające. Nie, to ja już wolę powtórzyć 5 razy i zrobię to po swojemu. Więc też takie zastrzeżenie się pojawia. No i teraz powoli przejdę już do właściwie odpowiedzi na te nasze główne pytanie, jak prowadzić i te treningi poznawcze, właściwie stymulację kognitywną. Trening mózgu, czy umysłu, czy pamięci, czy no są różne nazwy od rehabilitacji neuronalnej po neurobik, co może oznaczać, czyli właściwie czego dotyczy. No i to może dotyczyć różnych rzeczy, natomiast najczęściej, czy funkcji poznawczych, najczęściej jest to taka systematyczna, regularna praca, ćwiczenie i pojawiają się właściwie 3 tutaj kluczowe słowa. Pamięć, uwaga i kontrola poznawcza. Ja to tutaj oznaczyłam takim puk-puk. Natomiast w moim wydaniu, z tym, z czym ja najczęściej pracuję i z dziećmi, i z młodzieżą, i z seniorami, to jest P, pamięć, U, uwaga i K, kreatywność, czyli takie symboliczne pukanie, wkładanie do głowy, jak to mówimy może metaforycznie, w tych 3 obszarach. Tu przydaje się znowu kolejna metafora zobrazowana może też takim zdjęciem orkiestry symfonicznej, gdzie każdy ma swoją rolę, bo spotykając się z wieloma osobami, które zaczynają prowadzić treningi pamięci, często pojawia się taka idea czy informacja, że głównie dominują ćwiczenia językowe. Że robimy krzyżówki, robimy przysłowia, albo że robimy ćwiczenia pamięciowe. I pół godziny czy godzinę trwają różne mechaniczne ćwiczenia pamięci. Ja tutaj bardzo bym chciała Państwa zachęcić do tego, żeby potraktować właśnie treningi pamięci jak taką współpracę z orkiestrą, gdzie patrzymy na mózg jak na taką orkiestrę symfoniczną, gdzie ćwiczenie tylko jednej sekcji, tak, to jest za mało i trzeba pamiętać o różnych innych funkcjach mózgu, o różnych innych funkcjach poznawczych, żeby podejść do tego całościowo i różnorodnie. I tu się pojawia pierwsza praktyka pod hasłem dobre praktyki treningów poznawczych, różnorodność. Ta różnorodność właściwie oznacza 2 rzeczy. Po pierwsze, żeby różne funkcje poznawcze trenować, wtedy mamy większą gwarancję atrakcyjności i zaciekawienia od strony słuchaczy. A po drugie, żeby były też różnorodne zadania, wielomodalne, multisensoryczne, żeby używać też różnych narzędzi dydaktycznych, żeby pracować w grupach, żeby robić różne ćwiczenia, wykorzystywać też nowe narzędzia wizualne czy online. Więc ta różnorodność to jest pojęcie bardzo szerokie i do tego będę Państwa też często namawiać. Dobre praktyki treningów poznawczych to też dobry program. Co to oznacza? Żeby ten program był przede wszystkim przemyślany i spójny, żebyśmy mieli pomysł na cały trening wcześniej, jeżeli ten trening ma być 6-tygodniowy czy półroczny, to żeby przemyśleć go i ułożyć według też tego, co podpowiada nam nauka, to co podpowiada nam literatura. Bardzo często pojawia się taki efekt, gdzie te programy są właściwie zajęcia, każde zajęcie jest oderwane od siebie albo się nie łączą. Mówimy coś, co dopiero będziemy omawiać za 2 tygodnie, więc to przemyślenie programów jest szalenie ważne. I tu pochylenie się nad wiedzą właśnie z psychologii poznawczej na pewno nam pomoże. Chociażby to, żeby zacząć od prostych procesów poznawczych i przejść do bardziej złożonych. Kolejną dobrą praktyką treningów poznawczych jest regularność. I tu metafora chyba ćwiczenia ciała się najbardziej przyda. To znaczy, jeżeli mamy pomysł, żeby ćwiczyć ciało, trenować, nie wiem, bieganie, aerobik, czy jakiekolwiek inne praktyki ruchowe, to podobnie, czy robimy to raz w miesiącu, czy raz na pół roku, niewiele to przyniesie nam korzyści. Ta regularność tu będzie szalenie ważna. I tak analogicznie możemy przenieść to na treningi poznawcze, gdzie regularne trenowanie, czy to pamięci, uwagi, czy innych funkcji poznawczych będzie ważne. No i teraz jak to może wyglądać czasowo? To zazwyczaj, jeżeli się przegląda na świecie różne treningi, to wygląda to tak, że jest to przynajmniej 10 sesji, ale zazwyczaj jest to kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. No i taka sesja powinna trwać minimum pół godziny. Trwa zazwyczaj do 60 minut, czasami półtorej godziny, ale wtedy już musi być zapewniona różnorodność zadań, a to praca w grupach, a to indywidualnie, a to trochę humoru, żeby też te półtorej godziny utrzymać uwagę i żeby grupa była zaangażowana w tą stymulację. To tyle podpowiedzi też z badań i te 30 minut, jak się okazuje, to jest taka też minimalna ilość, żeby tutaj potem osiągnąć też jakieś pozytywne efekty. Co jeszcze wiadomo z badań, to to, że najlepszy efekt osiągamy, jak taki trening trwa, czy powtarza się około 3 razy w tygodniu, chociaż nie zawsze realnie mamy szansę. Więc może tak, 3 razy krócej albo 2 razy, raz dłużej, ale co tydzień i tak, żeby to było systematycznie, planując takie treningi. Kolejna podpowiedź, jeżeli chodzi o to, jak przygotować takie treningi stymulacji kognitywnej, to jak dobierać trudność zadań. I tutaj właściwie podpowiedzią będzie nam odwrócone U, gdzie zaczynamy od prostych zadań, tak żeby uczestnicy poczuli szybki sukces, żeby byli zadowoleni, żeby nie pojawił się opór na początku, żeby to była też taka forma rozgrzewki. Tak jak na takim treningu siłowym czy jakimś właśnie ćwiczeniach ciała rozgrzewamy mięśnie, tak podobnie możemy tutaj podejść do tematu, żeby było coś w miarę łatwego i rozgrzewkowego. Jest cała pula takich zadań rozgrzewkowych, które możemy zastosować, które też są przyjemne, lubiane przez grupę i tu właśnie na przykład te zadania językowe. Potem te najtrudniejsze, to co chcemy, nad czym chcemy popracować szczególnie w danej grupie czy z daną osobą, planujemy sobie w tą taką właściwą część zajęć, natomiast zbliżając się do końca, ja zachęcam znowu, żeby zaplanować jakieś zadanie, które będzie łatwiejsze albo będzie zabawne, gdzie grupa nam wyjdzie z uśmiechem, to mamy dużą szansę, że wróci. Mimo, że było trudno w środku, że tam gdzieś może nie wszystko zrobiliśmy, nie wszystko się udało, to jak na koniec będą, czy to ćwiczenia integracyjne, czy jakaś zabawa, czy gra, to jest duża szansa, że będą pamiętać ten trening pozytywnie. Przechodząc do następnego punktu, to w dobrych praktykach treningów poznawczych warto opowiedzieć o elastyczności, o tym, żeby po pierwsze prowadzący był elastyczny, czyli jak zaplanuje sobie jakiś program, jakieś zadania, to żeby umiał to dostosować do grupy w takim sensie, że na przykład, nie wiem, pojawi się opór, grupa nie chce wykonać jakiegoś zadania albo nie umie, nie może, coś się wydarzy, to żeby mieć zawsze plan A, B, C i C. To jest taka podpowiedź. Poza tym czasami grupy są zróżnicowane. Są osoby, które świetnie szybko wykonają zadanie, a takie, które długo dosyć myślą. Mimo że efekt będzie ten sam, potrzebują różnej jednostki czasowej. To ten plan B, C i C jest świetny dla tych, co szybciej zrobią. To jak już ktoś skończył, to zapraszam, żeby zrobić coś dalej. I to jest też ten element elastyczności. I elastyczność czy adaptacja tych treningów poznawczych może też oznaczać to, że te zaplanowane różne aktywności poznawcze będą miały możliwość dostosowywania się do poziomu naszych odbiorców. To znaczy, żeby mieć, nie wiem, chociażby plan taki podstawowy, umiarkowany i jeszcze trudniejszy. Jak ktoś szybciej funkcjonuje, no to dajemy mu trudniejsze zadania, a znowu, jak ktoś widzimy, że wolniej, to może wracamy do poziomu bardziej podstawowego. I wiele już takich gier czy projektów komputerowych, które mają stymulować funkcje poznawcze, tak właśnie działa, gdzie automatycznie dostosowuje się do możliwości osoby ćwiczącej. Natomiast jeżeli jesteśmy prowadzącymi, to też warto mieć to na uwadze i dostosowywać do możliwości grupy czy osoby ćwiczącej. Kolejne pytanie. Czy stosować takie treningi indywidualnie czy grupowo? No i tutaj nie mamy prostej odpowiedzi, dlatego że, no powiem jak klasyczny psycholog, to zależy. Ponieważ no, są czasami takie sytuacje, że rzeczywiście jeżeli jest to osoba, która nie wiem, z jakiegoś powodu nie może wychodzić z domu, to oczywiście dla niej najlepszą wersją będzie ta praca indywidualna i to jest możliwość dotarcia do wielu osób i być może też wykorzystywania narzędzi internetowych. Natomiast większość badań przemawia jednak za pracą grupową. To po pierwsze działa motywacyjnie, inni idą, to ja też pójdę. Trochę znowu wracam do metafory ćwiczeń fizycznych, że jak się zapiszemy, to pewnie łatwiej nam wyjść z domu i poćwiczyć niż samemu potem gdzieś we własnych czterech kątach. Poza tym ten trening grupowy ma jeszcze inne zalety, takie, że mamy spotkania społeczne, relacje, że jest ten element wyjścia z domu, co może też nas pozytywnie tutaj motywować. Warto też dodać, że przy treningach grupowych mogą się pojawić też negatywne tutaj efekty, to znaczy przed porównywania się. Ktoś wypada lepiej, a mi nie idzie i to może wpływać na opór. I tu jest też bardzo ważna rola prowadzącego, żeby z treningów poznawczych nie robić jakiejś rywalizacji, wyścigu, żeby każdy gdzieś tam dla siebie wyciągnął to, co najlepsze, a nie ścigał się z innymi. Myśląc o tym, co dalej tutaj podpowiedzieć jako dobre praktyki treningów poznawczych, to jest temat, do którego wracam z początku tej wypowiedzi, to edukacja, czyli opowiadanie o tym, co będziemy robić, sprzedawanie pewnych ciekawostek, opowiadanie o, nie wiem, wynikach badań, ale tak bardzo skrótowo, przystępnie, o tym właściwie po co to ćwiczenie jest, na co, na jakie funkcje poznawcze. Z mojego doświadczenia wynika, że czasami takie jedno zdanie czy kilka zdań może zadziałać bardzo motywująco i przede wszystkim w ten sposób nie usłyszymy może oporu w grupie, dużo większa motywacja, zaangażowanie. A, to będzie ćwiczenie koncentracji, dobrze, nie no, to robimy. A to jest ćwiczenie na jakieś, na fluencję językową, nie no, ciekawe, dobrze. Jeszcze warto wyjaśniać takie terminy, co to jest. opowiadać, na co to też w życiu może wpływać, że dzięki temu na przykład będziemy lepiej zapamiętywać listę zakupów, albo będzie nam łatwiej w rozmowie, żeby przypomnieć sobie jakieś informacje. Stąd edukacja, motywacja to jest taka nierozłączna para i bardzo zachęcam, żeby część treningu, takie 20 do 30% poświęcić na ciekawostki. Na ciekawostki z badań, na ciekawostki z literatury, żeby opowiadać to, co wiadomo. Na przykład, że na pamięć pozytywnie wpływa muzyka, czy też ruch, czy sen. Poszukać w źródłach, które są dostępne i żeby to były źródła naukowe i mamy szansę wtedy też zmotywować grupę. Właściwie ten następny punkt, czyli wymiar praktyczny, łączy się z tym, co przed chwilą mówiłam. Chodzi o to, żeby trenując różne funkcje poznawcze, cały czas odwoływać się do życia. Z wielu badań też się okazuje, że jeżeli, nie wiem, techniki pamięciowe czy ćwiczenia były bardzo oderwane od rzeczywistości, to potem były nieużywane, rzadko stosowane lub nie było transferu na różne funkcje poznawcze. Więc jak na przykład prosimy grupę, żeby nauczyła się czy powtórzyła 10 słów, to fajnie, jak wcześniej ktoś powie na przykład 10 rzeczy, które musi zrobić w przyszłym tygodniu. To będzie jego osobista lista do zapamiętania. Wymiar praktyczny, to jak się to przekłada na życie, ma szczególnie ważne znaczenie w pracy z osobami dorosłymi, bo tutaj jest bardzo ważne pytanie, a po co? Po co mam to robić? Więc tutaj też jakby jest ten kolejny, oprócz edukacji, argument sensowności wykonywania takich ćwiczeń i zadań. To, co jeszcze mogłabym dodać, to rola prowadzącego, szczególnie takie treningi poznawcze, to chciałabym może tylko tak powiedzieć z własnego doświadczenia, że to, co jest ważne w takich treningach poznawczych, to żeby robić takie rzeczy, które sami rozumiemy, lubimy, które myślę, że gdzieś nas tam pozytywnie nakręcają, wtedy jesteśmy autentyczni, szczerzy i grupa to czuje. I dużo cierpliwości przy treningach poznawczych, tego, że w różnych grupach to różnie wygląda. Czasami jakieś zadanie wykonuje grupa długo, inaczej niż się spodziewaliśmy, ale myślę, że jeszcze bardzo ważną cechą u prowadzącego jest otwartość na nowe pomysły, na twórcze podejście do tematu, na to, żeby zachwycać się ich pomysłami, że nie zawsze musi być taka odpowiedź, jak autor zadania miał na myśli. I wtedy to się staje rzeczywiście taką intelektualną zabawą, czego Państwu bardzo życzę. Powoli zbliżając się do końca, chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć o paru ale przy treningach poznawczych, to znaczy treningi, czy to pamięci, które są najczęściej stosowane i pewnie najwięcej reklam możemy usłyszeć, to jest na pewno temat, który w ostatnich czasach zaczyna mocno rozbrzmiewać, ale, no i pierwsze ale, co za dużo, to niezdrowo. Można przesadzić. I właściwie tutaj jest taka uwaga, żeby podejść do tego w sposób umiarkowany, to znaczy nie wiem, nie, taki trening, żeby nie trwał 3 godziny dziennie i 8 dni w tygodniu, bo badania pokazują, że nie przekłada się to na żadną efektywność. Niech to będzie przyjemne z pożytecznym. Po drugie, pojawia się coś takiego, jak we współczesnych czasach taka moda na treningi pamięci, na treningi uwagi, na nie wiem, ćwicz swój umysł, czy hasła, zostaniesz Einsteinem. To żeby nie przesadzić z tą neuronową egzaltacją, bo w Stanach Zjednoczonych już pisano o procesach wobec pewnych firm, które organizowały takie treningi i zbyt mocno firmowały swoje badania, wyniki. Okazywało się, że nic takiego nie ma miejsca. I właściwie rozczarowani uczestnicy mogli takie kroki sądowe podjąć. No pojawia się też nawet aspekt w tej modzie całej neurogastronomii, czyli dieta dla mózgu. Oczywiście są pewne rzeczy, które służą, natomiast jakby żeby w tym wszystkim znaleźć zdrowy rozsądek, który się na pewno tutaj przyda. Jeszcze o takim ale, o którym profesor Dreisma mówi tutaj mocno, to, że w dzisiejszych czasach treningi poznawcze trafiają bardzo mocno w różne lęki, w różne luki marketingowe, stąd jest dosyć duży popyt na nie, a jak się pojawia popyt, to też się pojawiają osoby, które niekoniecznie, a może do końca wiedzą, jak to zrobić, ale wykonują takie zadania i nie zawsze jest to zgodnie z zasadami, zgodnie z ideami treningów pamięci. Więc ja zachęcam Państwa, zanim zaczniemy wykonywać jakieś treningi pamięci, czy prowadzić jakieś inne aktywności poznawcze, żeby zobaczyć skąd, kto, gdzie i jak. No i tu właściwie się pojawia ten kolejny punkt, ale kompetencje trenerów. I właściwie trudno tutaj mówić o tym, skąd się tacy trenerzy biorą, bo jest bardzo mało instytucji, które trenują wykształcone osoby w tym kierunku. Bardzo często są to osoby zupełnie bez doświadczenia, bez wykształcenia, które mają taki pomysł na to, żeby być trenerem pamięci czy uwagi. Kluczowo, jak to robią i żeby ta cała idea nie opierała się na niepotwierdzonych może technikach, których też jest bardzo dużo, żeby kłaniać się, to ten ostatni tutaj mój punkt, i czytać, sprawdzać, nie powtarzać neuromitów różnych, które krążą bardzo na takich treningach pamięci, już w samych reklamach to widać, chociażby najsłynniejszy neuromit, że człowiek używa tylko 10% potencjału swojego mózgu. Tak więc przed takimi można się uchronić, jak będziemy mieli otwartą głowę i będziemy poszukiwać informacji na ten temat. To życzę Państwu udanych treningów poznawczych. Poszukujmy, czytajmy. Jest bardzo dużo teraz informacji. Ja Państwa osobiście zachęcam do tego, żeby zobaczyć takie strony jak Projekt Memo czy Siłownia Pamięci. Są to bezpłatne aplikacje, gdzie dużo jest informacji konkretnych i sprawdzonych. Dziękuję bardzo.